Eminencjo, Magnificencje, Państwo Ministrowie, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, drodzy studenci. Z prawdziwą tremą i wzruszeniem występuję przed Państwem, zwłaszcza mając przed oczami temat zadany mi przez ojca rektora, mianowicie naród, suwerenność narodu, niezależność narodu, niepodległość w świetle Pisma Świętego, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Wszak trudno rozdzielać te dwa testamenty. Długo myślałem nad tym tematem, wszak wszyscy wiemy doskonale, iż Pismo Święte przede wszystkim przedstawia nam problem tworzenia się ludu Bożego, ludu przymierza, pierwszego przymierza, nowego przymierza i ostatecznie Kościoła obejmującego wszystkie ludy, języki i narody, jak mówi o tym Księga Apokalipsy. Jednak wnikając, rozważając teksty Pisma Świętego, ostatecznie postanowiłem podjąć ten temat, by przedstawić, co poprzez analizę pojęcia naród wybrany w Starym Testamencie i pojęcia narody ziemi, które mamy już w Starym i rozwinięte w Nowym Testamencie, możemy powiedzieć z tej perspektywy, z perspektywy objawienia na temat suwerenności czy niepodległości narodu. Jak zobaczymy, będę przedstawiał teksty Pisma Świętego i zapraszam, byśmy je śledzili i sami wydobywali z nich te poszczególne przesłania, które ostatecznie dadzą nam taki kompleksowy obraz suwerenności najpierw narodu wybranego Izraela jako podmiotu historii zbawienia pierwszego przymierza, a następnie suwerenności narodów powołanych do tworzenia jednego ludu Bożego, zwanego Kościołem. Zacznijmy właśnie od dwóch tekstów, które przekonały mnie do podjęcia tego tematu z całą odpowiedzialnością i świadomością złożoności problematyki. Pierwszym tekstem jest fragment II Księgi Królewskiej, 17 rozdział, podsumowujący wielką historię Królestwa Północnego, zwanego Izraelem. Szkoła historyczno-deuteronomiczna, mądrościowa po prostu, zastanawiając się, dlaczego po Dawidzie, po Salomonie, którzy stworzyli praktycznie imperium wokół Jerozolimy, doszło do upadku, że wojska asyryjskie, a później babilońskie uprowadziły ten lud, jego elitę przede wszystkim do Asyrii, do Babilonii, zburzyły Jerozolimę. Analizując to wszystko, co się działo, doszli do takiego oto wniosku. Naród nasz, mimo że miał proroków, poszedł za nicością i stali się niczym. Tą nicością są kulty idolatryczne, kult Baala i innych bogów Asyrii, bogów Babilonii, bogów Egiptu. Te kulty przenikały w czasie monarchii do Jerozolimy i znieprawiały naród. Do tego stopnia, jak mówi dobitnie, i to jeszcze w innym tekście, powtarza się ta idea, poszli za nicością i stali się niczym, właśnie w niewoli. Drugi tekst, który zainspirował mnie do podjęcia tego tematu, to jest wielkie pożegnanie, mowa praktycznie misyjna, jaką też nazywamy, którą Chrystus zmartwychwstały wygłasza na górze w Galilei przed swoim wniebowstąpieniem, zwracając się do apostołów, 11, których tam wezwał do siebie. Góra, która przywołuje Synaj, Teofanię, objawienie Boga Izraelowi, mówi te oto słowa. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Oto właśnie posyłam was, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami. Mamy tutaj pojęcie narody. Wiemy, jak bardzo Pan Jezus zwracał się do pojedynczych osób. Akcentował tę relację właśnie on, pojedynczy, konkretny człowiek. Tutaj używa pojęcia narody, świadomie. Wszak narody są budowane oczywiście przez pojedyncze osoby, ukształtowane według tych kryteriów, o których tutaj tak w sposób mistrzowski mówił pan profesor Jaroszyński. Co więcej, pan Jezus używa takiego sformułowania, oczywiście tu już mamy tekst grecki, uczcie je. Uczcie je w ten sposób, żeby stawały się moimi uczniami, czyli moją szkołą, środowiskiem oddziaływania, środowiskiem myślenia, tworzenia, kultury, odpowiedzialności za świat. Otóż mając przed oczami te dwa teksty, spróbujmy teraz zobaczyć, jak wygląda koncepcja narodu wybranego w Starym Testamencie. Co to jest właśnie naród wybrany? Pomijam już te wszystkie analizy filologiczne, bo byśmy się po prostu pogrążyli w hebrajskim, w greckim, ewentualnie Septuaginty. Skoncentruję się właśnie na pewnym ciągu myślenia. Otóż przyglądając się przelicznym tekstom związanym właśnie z narodem wybranym, Izraelem jako narodem wybranym, doszedłem do wniosku, że można mówić o z jednej strony darach, które ten naród otrzymuje od Pana Boga, a z drugiej strony konkretnych zadaniach. Zobaczmy najpierw dary, które otrzymuje. Po pierwsze jest to dar licznego potomstwa. Czytamy w Księdze Rodzaju, rozdział 12, werset 2 już, czyli praktycznie początek historii Izraela, powołanie Izraela. Uczynię z ciebie wielki naród. Mamy zapewne wyświetlony tekst, właśnie nie będę go już czytał w całości, ale warto rzucić okiem na cały ten właśnie tekst, by zobaczyć, jak pojęcie tego narodu funkcjonuje tutaj w sposób taki majestatyczny wręcz. Będziesz błogosławieństwem dla ludów całej ziemi. Drugi dar, który otrzymuje w formie na razie obietnicy, ale on ostatecznie się zrealizuje, to jest dar ziemi. Rozdział 15, werset 7. Wywiodłem cię z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. I ta kwestia ziemi obiecanej jako daru obietnicy, daru przymierza od Boga dla Izraela jest kwestią niesamowicie mocno akcentowaną i to zwłaszcza w Pięcioksięgu, w tej, można by powiedzieć, fundamentalnej części Starego Testamentu, ale również w księgach prorockich. Kolejny dar, który synowie Izraela, synowie Jakuba otrzymują od Boga, właśnie jako lud powołany, wybrany, to jest dar miłości Bożej. Wybrał was dlatego, że was umiłował. I ta miłość Boża towarzyszy ludowi nieustannie. To ona właśnie sprawia, że jest obdarowany, że jest wybrany, że jest podmiotem szczególnym. Kolejne teksty w kontekście zawierania przymierza synajskiego, Księga Wyjścia, rozdział 24, pokazują nam największy dar Boży, a mianowicie Słowo Boże. Kiedy zawiera się przymierze gwarantujące opiekę Bożą nad Izraelem, gwarantujące wejście do ziemi obiecanej, rozwój, błogosławieństwo, zawiera się je na bazie słów Księgi Przymierza, które Mojżesz odczytał na głos ludowi. A oni odpowiedzieli, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy. Można by sądzić, że, tak jak tutaj pan profesor wspomniał, że wkraczamy w obręb takiej właśnie teokracji, lud powołany do wypełniania woli Bożej. Ale kiedy przyjrzymy się szczegółowo Księdze Przymierza, to zobaczymy, że 80% jej zapisów, jej praw dotyczy właśnie życia tego narodu, jako społeczności. praw, które gwarantują po prostu harmonię, rozwój, właśnie wolność i wszelkie dobra związane i konieczne dla życia narodu. Ostatecznie dzięki tym darom potomstwo, ziemia, miłość Boża, czyli ta właśnie taka szczególna ojcowska troska na co dzień o lud, słowo, dekalog przede wszystkim, właśnie to jest ta kwintesencja tego słowa Bożego dla narodu. Naród ten staje się segula, to jest po prostu podmiot najcenniej, najdroższy, najbardziej serdecznie związany z Bogiem. Dużo by można było mówić o tym pojęciu właśnie, które używa Księga Wyjścia w przekładzie polskim. Będziecie moją szczególną własnością, jest pomniejszeniem tej koncepcji. Bo najpierw ten rzeczownik segula odnosi się do osoby najdroższej, którą na przykład symbolizuje sygnet czy obrączka na ręce, prawda? To jest pierwotne znaczenie tego rzeczownika. Podsumowując, widzimy zatem, że Izrael został obdarowany wielkimi Bożymi darami w tym celu, aby rzeczywiście stawał się narodem wolnym, zasobnym, żyjącym w pokoju, niepodlegającym władzy żadnego tyrana, jak choćby faraon Egiptu. Ale kiedy poszli na skutek iluzji fałszywych proroków za Baalami, jak czytaliśmy, poszli za nicością i stali się niczym. Zadania, które Bóg wyznaczył temuż właśnie narodowi wybranemu. Jest to przede wszystkim zadanie dawania świadectwa o Bogu żywym. Pamiętajmy, że początki narodu wybranego są wieki politeizmu powszechnie panującego. Monoteizm, jakiś tam przebłysk w Egipcie, prawda, za czasów jednego z faraonów i praktycznie wszędzie mity politeistyczne. Izrael jest jedynym ludem, który jest świadkiem Boga jedynego, niewidzialnego, działającego. Zapewne wyświetlają się teksty, które pokazują właśnie tę zaszczytną rolę Izraela. Nie po to, żeby panować nad narodami, jak mówią prorocy, czy Księga Powtórzonego Prawa, wywyższać się, chodzić w jakichś takich właśnie laurach, ale by być prorokiem, sługą, który będzie przekazywał innym narodom świadectwo o Bogu jedynym, Bogu prawdziwym, Bogu żywym. Widzimy tutaj tekst z Izajasza, 42 rozdział, mianowicie ów prorok, sługa, pojęcie dotyczy Izraela, przyniesie narodom prawo, niezachwianie przyniesie prawo, utrwali prawo, jego pouczenia wyczekują wyspy, czyli najdalsze ludy nawet. Tora, objawienie dotyczące właśnie człowieka, kim jest człowiek, czym jest rodzina, jak ma wyglądać życie wspólnoty, żeby dobro wspólne mogło być realizowane. To jest właśnie to prawo w takim znaczeniu po prostu rozumiane. Co więcej, ten wielki prorok Deuteroizajasz, mający doświadczenie wraz z ludem właśnie niewoli w Babilonii, mówi, że oto lud, który zobaczył na własne oczy nicość tego wielkiego imperium, które nosi swoje bożyszcza, prawda, które nic nie znaczą, ma być świadkiem istnienia Pana Boga. Proszę o kolejny slajd, byśmy zobaczyli, jak mocno ten aspekt w świadectwie Izraela jest podkreślany. Bo to wy jesteście moimi świadkami, moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć, zrozumieć, że tylko ja istnieję. Boga utworzonego przede mną nie było, ani po mnie nie będzie. Ja, Adonai, tylko ja istnieję. Wyzwoliłem was, obwieściłem, jesteście świadkami moimi, że ja jestem Adonai. Widzimy, że to nie jest głoszenie prawdy o istnieniu Pana Boga na bazie dociekań filozoficznych, bardzo cennych, jak tutaj mogliśmy zobaczyć z referatu pana profesora na temat absolutu i tak dalej. Świadectwo dotyczące Boga miłującego nas, wszechmocnego, działającego, wyzwalającego, kierującego swoim słowem naszym życiem. Tak jak tutaj prorok podkreśla w imieniu Boga. Zapowiedziałem, że was ukażę, ale wyzwoliłem i obwieściłem. Można by przytoczyć jeszcze grecki tekst Septuaginty tego właśnie fragmentu, by zobaczyć, jak mocno zwraca się uwagę na to, staniecie się moimi martyres, poznacie ginoskete, że ego eimi, to w Nowym Testamencie dominujące Jezusowe, ja jestem, ego eimi, prawda. A więc wielkie zadanie przed narodem wybranym. Jeszcze w innym tekście prorok Deutero-Izajasz nazwie wręcz Izraela, wy jesteście moimi świadkami, aby mówić, że Boga oprócz mnie nie ma innej skały. Czy wręcz lud, naród wybrany, nazwany światłością narodów, Izajasz 49,6. Ostatecznie w Księdze Psalmów spotkamy przeliczne utwory, w których poeci, natchnieni, psalmiści, śpiewacy w świątyni w Jerozolimie wzywają inne narody ziemi, by przybywały na Syjon, by wysławiać Boga. Psalm na przykład 67 to wielka modlitwa Izraela za inne narody, aby doznały łaski, wiary i radości z uwielbienia Boga. Mamy werset 3, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Niech Cię, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę, niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz sprawiedliwie, kierujesz narodami na ziemi. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy i wreszcie niech się Go boją wszystkie ludy ziemi. Boją, czyli niech będą mądre po prostu. Bojaźń Boża, kluczowe pojęcie ksiąg mądrościowych. Prawda? A więc widzimy to wielkie otwarcie narodu wybranego na inne narody. Wręcz psalm 87, taki majestatyczny psalm, który mówi, prorok zwraca się do mieszkańców Egipt. Gdzie się urodziłeś? O, nie w Egipcie się urodziłeś. Na Syjonie. Asyria, gdzie się urodziłeś? Na Syjonie. Babilon, to samo. Wszyscy narodzili się na Syjonie. To wielka zapowiedź tajemnicy chrztu, właśnie tego źródła rodzącego do wiary w Boga żywego, prawdziwego, które Chrystus otworzył właśnie dla wszystkich narodów. To majestatyczny psalm, niezwykły po prostu w tej takiej wizji uniwersalizmu, tego powołania Izraela, otwarcia na inne narody ziemi. Może z uwagi na czas pozwolę sobie pominąć kolejny punkt, czyli narody ziemi w wizji proroków, bo one praktycznie nawiązują do tego, co psalmy mówiły. Prorok Jeremiasz na przykład, przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo, nicość pozbawionej jakiejkolwiek mocy. Zwiastuje Jeremiasz mówiąc, przyjdą do ciebie, Jerozolimo, narody z krańców ziemi. I powiedzą, przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo, nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu, a więc do nauczania Pana Jezusa, a zwłaszcza do tego uniwersalnego otwarcia Chrystusa Zmartwychwstałego i Kościoła Apostolskiego. Ale oczywiście byłoby ono, można by powiedzieć w cudzysłowie, niemożliwe, wszak dla Syna Bożego ostatecznie wszystko jest możliwe, ale działa według pewnej logiki, bez tego wielkiego przygotowania dokonanego zarówno przez historyków, szkołę deuteronomistyczną, proroków, mędrców, psalmistów. Otóż Pan Jezus, mimo że żyje właśnie w okresie, kiedy lud Izraela doznaje bardzo wielkich prześladowań z zewnątrz i staje się taki właśnie bardzo zamknięty na inne narody ziemi, to jednak Pan Jezus, na przykład wygłaszając swoją mowę w Nazarecie, gdzie objawia się jako Mesjasz, mówi: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, bo go ostatecznie właśnie wypraszają. Ale kontynuuje: wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, do tych Sydończyków, odwiecznych niemal wrogów Izraela. Wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza. Żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Widzimy to wielkie już otwarcie Jezusa, głoszącego właśnie w tym zamkniętym Nazarecie taką perspektywę uniwersalizmu. Czy rozmawiając z rzymskim setnikiem, Mateusz 8:10, Pan Jezus mówi: zaprawdę u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, zasiądą do stołu z Abrahamem i Izaakiem w Królestwie Niebieskim. Ta sama idea powtórzona u Łukasza 13:29. Otóż właśnie w nawiązaniu do tego nauczania Jezusa historii przedpaschalnego możemy głębiej zrozumieć te jego osobiste wypowiedzi już jako zmartwychwstałego. Cytowaliśmy już tę wielką wypowiedź na górze w Galilei: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, pan tata etne, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Do tego polecenia nawiązuje też święty Łukasz w 24 rozdziale, kiedy uczniowie idą do Emaus, do końca nie rozumieją, co się stało, jak to się mogło tak stać. Zmartwychwstały wyjaśnia im: o nierozumni, czyż Mesjasz nie miał cierpieć trzeciego dnia zmartwychwstanie? W jego imię głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Czy wreszcie do Szawła, jak on sam wspomina w Dziejach 22:1, zmartwychwstały mówi: idź, poślę cię daleko do narodów. Zatem możemy podsumować, że zarówno Jezus ziemski, jak też Jezus zmartwychwstały przez apostołów przekazuje narodom ziemi największy swój skarb, największy dar, swoją Ewangelię. On sam jest jej najważniejszą treścią. Jak mówił jeden z pisarzy okresu średniowiecza, Elred, mianowicie: Ewangelium Christus est. Jego nauczanie i jego osoba pod postacią Ewangelii przychodzi do nas. I teraz zobaczmy właśnie, jakie to zadania, widząc ten dar, który narody ziemi otrzymują od Chrystusa, jego Ewangelię, jego samego, jakie zadania ta Ewangelia wyznacza narodom ziemi i w jakim stopniu one służą właśnie suwerenności, niepodległości narodów. Zmartwychwstały, jego Ewangelia wyznacza kilka takich właśnie zadań. Po pierwsze, już w Ewangelii Janowej, rozdział 1, w słynnym prologu, czytamy, że odwieczny Logos, Syn Boży, po to stał się człowiekiem, aby tym, którzy go przyjęli, dać moc, by się stawali dziećmi Bożymi. Otóż ten proces stawania się dziećmi Bożymi to dorastanie do wielkości obrazu Bożego, naszkicowanego już w Księdze Rodzaju, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, i odnowionego, ukazanego w całym majestacie w Chrystusie zmartwychwstałym. To jest dopiero prawdziwy, pełny, definitywny obraz Boga w człowieku, Chrystus zmartwychwstały. Otóż Ewangelia Chrystusa wzywa ludzi każdego narodu, by stawali się dziećmi Bożymi, realizując w sobie ten obraz Boży. A cóż to ten obraz Boży oznacza? Pozwoliłem sobie przynieść i chciałbym pokazać Państwu dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, Biblia Moralność, powstał na prośbę wyraźną Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie na samym początku komisja wyjaśnia to pojęcie tak często przez nas przywoływane, a rzadko zgłębiane. Cóż to za wymiary tego obrazu Boga w człowieku mamy? Po pierwsze, rozumność, czyli zdolność i obowiązek poznawania i rozumienia świata stworzonego. Wiemy, jak konieczna jest ta rozumność, o której tutaj profesor mówił, w trosce o rozwój gospodarczy choćby swojego narodu. Wolność, która implikuje zdolność i obowiązek decydowania, odpowiedzialność za pojęcie decyzji. Pozycja przewodnika, ale oczywiście pod zwierzchnictwem Bożym, przewodnika w świecie. Zdolność działania zgodnie z obrazem, czyli naśladowanie Boga, naśladowanie Pana Boga w miłości. Godność bycia osobą, czyli bytem w relacji, zdolnym mieć osobowe kontakty z Bogiem i z innymi istotami, czy wreszcie świętość życia ludzkiego nienaruszalna. Widzimy, jak Ewangelia, można by powiedzieć, zmierza do kształtowania suwerennego człowieka i dopiero z tych suwerennych ludzi będzie mógł być tworzony czy rodzić się suwerenny naród. Drugie zadanie, które wyznacza Chrystus, już tylko króciutko, mianowicie Pan Jezus wyraźnie głosi prawdę o braterstwie. Sam siebie pokazuje jako nauczyciela, jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Czy na przykład w Ewangelii według świętego Jana podstawowym określeniem na uczniów Jezusa to są bracia po prostu. Ta idea braterstwa jest niezwykle mocno akcentowana. Nie trzeba przekonywać, że jedynie osoby, chrześcijanie, żyjący tym ideałem braterstwa są w stanie tworzyć naród, który nie będzie kandydatem na jakąś superpotęgę dominującą innych, lecz będzie zdolny do harmonijnej współpracy właśnie braterskiej w rodzinie narodów. I ostatecznie jeszcze jedno zadanie, które Chrystus i Jego Ewangelia akcentuje niesamowicie mocno, święty Paweł w liście do Galatów, mianowicie prawdę o wolności człowieka i narodów, która nie może być jednak swawolą czy wysługiwaniem się ideologią. Przypomnijmy to zdanie apostoła. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej, czyli nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. Czy idea wolności w Ewangelii Janowej, rozdział 8, prawda was wyzwoli, prawda, która wyzwala do wiary po prostu, do wielkiego zaufania Chrystusowi w tym znaczeniu, nie? Prawda jakoś tak generalniej, zapewne też prawda wyzwala, oczywiście pozwala wejść na lepsze zrozumienie, wyższy poziom rozumienia rzeczywistości, ale tutaj chodzi o tę właśnie prawdę w sensie prawdy objawionej. A zatem te trzy zadania, które Ewangelia i Chrystus wyznacza swoim uczniom, pojedynczym osobom i ostatecznie narodom ochrzczonym, czyli stawanie się dziećmi Bożymi według tego ideału, obrazu Bożego w człowieku, powołanie do braterstwa i powołanie do autentycznej wolności inspirowanej prawdą objawioną w Ewangelii, to sądzę, wielkie faktory, wielkie czynniki gwarantujące suwerenność człowieka i narodów, zwłaszcza narodów ochrzczonych, które z radością, jak my, wspominają swój chrzest. Ewangelia Chrystusa zaiste gwarantuje suwerenność człowieka, a w sposób szczególny chrześcijanina oraz suwerenność narodów, a zwłaszcza narodów ochrzczonych jako powołanych do tworzenia wielkiej rodziny ludzkiej żyjącej w braterstwie i wolności. Dlatego też święty Jan Paweł II, inaugurując swój pontyfikat, wołał: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, czyli Jego Ewangelii właśnie, pod którą On przychodzi do nas. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się, mówi papież. Czyli krótko mówiąc, otwórzcie drzwi życia narodu, zwłaszcza narodów Europy, cieszących się tradycją chrześcijańską, Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ona rzeczywiście jest gwarancją godności człowieka i suwerenności narodów. Dziękuję bardzo.